naszą przerwę. Sędziowie już wychodzą. O, tak, proszę o zgaszenie świateł. Pojawiło się pytanie w związku z tym sformułowaniem, że przynoszę nic do konfesjonału, że moje grzechy to jest nic. To nie był sąd wartościujący w takim znaczeniu, jakbyśmy mogli czasami usłyszeć w konfesjonale, że ktoś nam powie, to nic, tak, albo nic się nie stało, tak, albo nie przejmuj się. Nie, to nie w tym znaczeniu. Chodziło mi raczej o taki wątek naszego przeżywania wartości, tak? No, bo rzeczywiście grzech jest wyborem rzeczy niewartościowej, rzeczywistości niewartościowej. Święty Augustyn będzie nawet zło definiował jako brak dobra, czyli jako brak wartości. W tym znaczeniu grzech byłby nicością, czy pustką, czy brakiem, tak? I wtedy to nasze przeżywanie grzechu czy upadku, właściwie ono jest dosyć adekwatne, tak? Tylko że to, na co ja staram się jednak położyć akcent, dotyczy związku z Ewangelią ubogiej wdowy, gdzie ona właśnie przynosi coś, co jakby w oczach ludzi jest niewartościowe, czyli również w naszych oczach. To jest jakby to są te dwa grosiki, tak? I dlatego mówię o Jezusie, bo On tak patrzy, że dostrzega coś, czego normalnie my nie dostrzegamy, nie zauważamy, czy ludzie nie dostrzegają. Również odnośnie tego pytania, które postawiłem na samym początku, czy ja się dobrze spowiadam. Tak? I właściwie idę w tych rozważaniach ku takiemu wyobrażeniu sobie, jakby odpowiedział mi Jezus na to pytanie. Co On by powiedział? Panie Jezu, czy ja się dobrze spowiadam? Tak? I ja już też rysując tą Ewangelię ubogiej wdowy, właściwie trochę podprowadzam pod odpowiedź. Bardzo zainspirowała mnie do rozmyślania o spowiedzi książka wydana przez Laty. Teraz będziemy się starali ją wznowić u nas we W drodze. Spowiedź Adrienne von Speyer. To jest mistyczka, też już nieżyjąca. Ona była bliską przyjaciółką Hansa Urmsa von Balthasara, takiego teologa wielkiego, jezuitą był, potem założył takie własne zgromadzenie właściwie razem z nią. I ta książka zatytułowana Spowiedź jest książką niełatwą, no taką teologiczną. Ja sam często się śmieję z siebie, mówię, że jestem opóźniony w rozwoju, bo dopiero po 20 kilku latach życia w zakonie powoli dojrzewam do czytania takich dzieł jak Cienniczek siostry Faustyny, czy Adrienne von Speyer, czy Jan od Krzyża. Nigdy takich rzeczy nie czytałem. Ja Czapskiego czytałem, Miłosza, Herberta, tak, bo to rozumiem. A z teologią zawsze mam kłopot pewien, tak, więc to dlatego mówię to w formie żartobliwej, że to jest pewna pociecha dla nas, tak, że właściwie czasami te teologiczne, mistyczne rzeczy, one są trudne i trzeba je jakby trochę tak ugryźć, to tak, trzeba z nimi zawalczyć i to jest naturalne. I po to też są takie nasze spotkania, po to jest trochę poezja, po to jest kaznodziejstwo, żeby nam dawać klucze, symbole pewne do wejścia w to, co jest prawdą Kościoła i też jest definiowane przez teologów, ale tak, żebyśmy jednak trochę mieli ścieżkę dostępu, tak mówiąc językiem komputerowym, tak. I w tejże książce Adrienne von Speyer znalazłem intuicję taką, która mówi, że Jezus w mojej spowiedzi, w moim oczekiwaniu do konfesjonału w dwugodzinnej kolejce rozpoznaje siebie. Że On widzi siebie. Ponieważ Adrienne von Speyer mówi, odwołując się do zdarzenia chrztu w Jordanie, że Jezus czeka w kolejce tak, jak wszyscy inni ludzie czekają. Jezus nie przychodzi wcześniej, nie ma karty stałego klienta. Tak, Jezus nie chrzci. On czeka na chrzest u Jana. I pamiętacie reakcję Jana, który mówi, to ty przychodzisz do mnie do chrztu, powinno być odwrotnie. I wtedy Jezus mówi Janowi, zgódź się, bo tak jest godnie, tak się godzi, tak musi być zrobione. To jest prawda teologiczna, od zawsze głoszona w Kościele, że Jezus, Syn Boży, który stał się człowiekiem, przechodzi moją drogę. Wszystkie etapy mojego życia. W związku z tym, rozmyślając sobie wraz z Adrien von Speyer, nagle zobaczyłem, że to nie jest tak, że Jezus siedzi w konfesjonale. Jezus jest w kolejce. On stoi w tej dwugodzinnej kolejce do konfesjonału. On się boi, czy trafi na dobrego księdza. I tak dalej, tak? Bo Adrien von Speyer używa takiego sformułowania bardzo zadziwiającego, że właściwie całe życie Jezusa to była spowiedź. Całe życie Jezusa to była spowiedź. To dziwne, prawda? Ponieważ no my zwykliśmy kojarzyć spowiedź z wyznaniem grzechów. A Adrien von Speyer mówi, że spowiedź najbardziej widać, dlatego obróciłem ten krzyż, tam Państwo widzicie go z tyłu, on tak trochę był tutaj wcześniej bokiem. To jest, mówi Adrien von Speyer, spowiedź. Czyli postawa otworzenia ramion, transparentności, zaufania, zawierzenia. Jezus w tym momencie, tu jest uchwycony na krzyżu, mówi: w ręce Twoje powierzam ducha mego. I to jest spowiedź. W ręce Twoje powierzam ducha mego. Jezus nie ma swoich grzechów. On nie ma, bo On nie popełnił grzechu. On ma moje. Tak, bo przyjął na siebie moje grzechy. Konsekwencje moich grzechów. Śmierć jest konsekwencją grzechu. Swoich nie ma, ale się spowiada. Ale się spowiada. Tak jak czekał na chrzest do Jana, Chrzciciela, tak samo na krzyżu to jest wielka spowiedź. Spowiedź w znaczeniu wyznania. Ja specjalnie, żeby to jeszcze lepiej pokazać i samemu zrozumieć, sprawdziłem znaczenie słowa confessio. Bo stąd jest confessional. To jest po łacinie właśnie. Spowiedź znaczy confessio. Bierze się od słowa confiteor. I starsi pamiętają, że tak się nazywało wyznanie wiary w liturgii łacińskiej. Confiteor. Tak? Ale również wyznanie grzechów. Tak jak mówię, spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, mówiło się confiteor. Tak? I teraz jakie są znaczenia tego słowa? Jest wyznawanie, wysławianie, wielbienie i pieśń dziękczynna. Pieśń dziękczynna, tak? To zupełnie różne znaczenia, bardzo przedziwne. I w takim znaczeniu na przykład święty Augustyn, kiedy pisze swoje wyznania, ta słynna księga świętego Augustyna, wyznania, podsumowanie życia, zaczyna, kiedy ma 43 lata, kończy, kiedy mam 46, właściwie opowiada o swoim życiu, również o jego ciemnych stronach, ale cały czas z takim nastawieniem, które wyraża się w słowie bądź uwielbiony, bądź uwielbiony, bądź pochwalony. Nie? Mówi na przykład: stać mnie było na bezinteresowne zło. Błąkałem, gdzieś tam chodziłem po opłotkach, gubiłem się, ale Ty byłeś obecny, Ty mnie sprowadzałeś, Ty ciągle do mnie mówiłeś, Ty o mnie nie zapominałeś, tak? Bądź uwielbiony i bądź pochwalony, tak? I w takim znaczeniu Pan Jezus, kiedy widzi mnie oczekującego w kolejce do spowiedzi, widzi siebie. Rozpoznaje mnie. Dlatego doznaje wzruszenia. To znowu, przekładając to na obraz tej ubogiej wdowy, Pan Jezus zobaczył siebie w tej ubogiej wdowie. Tak? Dlatego jest wzruszenie Jego. On mówi: ona wrzuciła całe swoje utrzymanie. Wszystko. Już jej nic nie zostało. I teraz, co robi Jezus? On daje całe swoje życie. No tak teologicznie mówimy, tak, że Jezus jest posłuszny Ojcu, a zatem dał całe swoje życie. I teraz ojcowie Kościoła lubili to tłumaczyć przy pomocy obrazu. Ja bym poprosił może o przerzucenie, na razie to sobie zrobimy małą zmianę. To jest przedstawienie, nawet nie wiem, jak się nazywa autor. ale to jest miłosierny Samarytanin. Tak, dla mnie to jest zarówno bardzo taki ulubiony obraz chrztu i spowiedzi. Spowiedzi, która jest właściwie w Kościele od pewnego momentu uważana jako odnowienie chrztu. Tak, jakby można, powtórka to byłoby złe słowo. Tak. I mówiono tak. Niektórzy w miłosiernym Samarytaninie, widzicie, to jest ten człowiek ubrany, ten, który podtrzymuje pobitego, widzą Jezusa. Mówią, że rzeczywiście to jest Jezus, który się zatrzymał przy pobitym, którego wziął na swoje zwierzę, tam z tyłu jest, zawiesz do gospody. Ta gospoda to jest Kościół. Tak, przekazał Kościołowi troskę, żeby ten pobity został uzdrowiony. Ale również jest tak, że ten pobity to jest Jezus. Ten pobity to jest Jezus. Tak? Znaczy, że On przyjmując na siebie nasze grzechy, został pobity. Tak? Że On jest tym odrzuconym, kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. No to jest On. I widzicie, że jakby te tajemnice, one się uzupełniają, bo jak ja powiedziałem, Jezus stoi w kolejce, nie ma Go w konfesjonale, oczywiście trochę specjalnie, kaznodziejsko przerysowałem. Też Jezus jest w konfesjonale, tak? Ale być może nam się dotychczas nie zdarzyło nigdy zobaczyć Go w kolejce do konfesjonału, tak? Wśród grzeszników, tak jak ja, zaliczony został do grzeszników. Jest powiedziane, umierał poza miastem, umierał śmiercią człowieka przeklętego na krzyżu. Tak? Powiedział, Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? A zatem to jest moment, kiedy Jezus właśnie przeżywa swoje pobicie w konsekwencji miłości do mnie, czyli w konsekwencji przyjęcia mojego życia. Tak? On jest miłosiernym Samarytaninem, równocześnie jest tym pobitym. Tak? I dlatego, kiedy On widzi mnie czekającego na spowiedź, doznaje wzruszenia, tak? Bo teraz jest pytanie, kto w takim razie, jeżeli byśmy tu widzieli Jezusa w tym człowieku pobitym, nagim, odartym z szat, widzicie podobieństwo, tak? Pan Jezus z szat obnażony, mamy drogę krzyżową, to kto to jest ten ktoś tam, kto o Niego dba? Nie? Kto to jest ten ktoś? Kto się o Niego troszczy? Nie? I teraz bym poprosił znowu to pierwsze dzieło, tak? To jest Giovanni Bellini, taki autor włoski. Ostatnio byłem w Mediolanie, miałem taką okazję i poszedłem do Pinakoteki obejrzeć to dzieło. To jest połowa XV wieku, umiera w 1516. Dla mnie to jest obraz spowiedzi. Dla mnie ten obraz odpowiada również na pytanie moje, czy ja się dobrze spowiadam. Dlaczego? Najpierw skojarzenie. Dlatego zapraszałem na początku, żeby nie wyrzucać skojarzeń, na przykład takich, że mi się nie podoba ten obraz. Denerwuje mnie, niepokoi mnie. Coś mi tu nie pasuje. Bardzo ważne skojarzenia. Ja nie będę mówił, jaki był zamysł Giovanniego Belliniego, bo nie wiem. Ale pokazałem ten obraz jednemu z braci, mój sąsiad. Starszy brat w zakonie. Lubimy sobie wieczorami pić herbatę. Rozmawiamy o różnych tajemnicach. No i ja mówię, Józef, jak ci się podoba? A on mówi, strasznie. Straszny obraz. Przeraża mnie. Ja się zdziwiłem, bo mi się podobał, nie? No, ale słucham. Tak jak Jezus mówi, patrzcie, kontemplujcie, słuchajcie, uważajcie. Nie? Bo mówi, zobacz te kolory. Zobacz te kolory tam z tyłu. Mówi, to jest zimne, to wszystko jest zimne, tu nie ma jasności. Nie? Tam takie to stalowe, to niebo, tak? I mówi dalej. Mówi, ty zobacz twarz Najświętszej Maryi Panny. Mówi, przecież to jest męska twarz. Co, uważaliście? Ja tego nie widziałem. To jest twarz kobiety? To jest dziwna twarz, nie? A święty Jan, bo on jest tutaj obok, tak? On wygląda, jakby dostał bejsbolem w głowę, tak? Przed chwilą, nie? Tak? I mówi, i tylko twarz Jezusa jest ciekawa. I ciało Jezusa jest ciekawe, on mówi, ono jest takie, jakby nie było umarłe. To nie jest ciało człowieka, który umarł, nie? A potem mówi, a wiesz co, że tak się dokładnie trzyma osobę, która straciła przytomność? Dokładnie to jest chwyt, tak? Osoby, która straciła przytomność, że tak się właśnie od tyłu tą rękę podtrzymuje, żeby się nie wywróciła, żeby utrzymać w pionie. Ja nie wiedziałem, zobaczcie, ile skojarzeń jest tutaj, tak? I teraz, dlaczego nazywam to spowiedzią, tak? Bo spowiedź, tak, to jest taki moment, kiedy no, człowiek doznaje śmierci. Tam jest powiedziane w Ewangelii o miłosiernym Samarytaninie, którą przed chwilą widzieliśmy na obrazie, że zbójcy zostawili człowieka na wpół umarłego, pozbawionego życia, bez wartości, odrzuconego, tak? Nie ma go, nie żyje. Tak? I tak rzeczywiście tego doświadczamy. Im mocniejszy grzech, jakby tej śmierci jest więcej. Nie ma życia. Tak? I można byłoby sobie wyobrazić, to jest teraz składanie do grobu Jezusa. Tak? I za chwilę będzie zmartwychwstanie. Czyli mamy pewne wątki symboliczne. Tak? A wszystko cię się dzieje dlatego, ponieważ Jezus powiedział, w ręce twoje oddaję mojego ducha, jest posłuszny. A za chwilę będzie moment zmartwychwstania, za chwilę on wyjdzie z tego grobu, żywy. Już tu jest zapowiedź właśnie przez to, że to ciało jest wcale nie takie umarłe, że ta twarz to jest twarz człowieka no właściwie nie tyle umarłego, ile jakby właśnie takiego bez przytomności, człowieka pobitego. Może to jest gdzieś też ważne dla nas skojarzenie. Tak? I teraz dlaczego to, co powiedział Józef odnośnie kolorów i twarzy Maryi i Józefa jest ważne? Proszę Państwa, ponieważ obcowanie ze śmiercią, czyli z grzechem, to nie jest poezja. To nie jest poezja. To jest nieprzyjemne. To jest cierpienie. Twarz Maryi jest twarzą kobiety wykrzywionej bólem. To jest twarz kobiety cierpiącej. To chciał, tak mi się wydaje, pokazać ten artysta. Że ona taką ma wręcz ciemną tą twarz. Tak? Jan też tak jakby nie wiedział, co zrobić. To jest, on rozpacza. Te kolory są zimne, no bo nie ma życia. Tak? I teraz to, co jest najważniejsze w tym, zobaczcie, oni są tymi, którzy wytrwali do końca. Wszyscy inni uciekli. To jest bardzo ciekawy moment, ponieważ bardzo często jest tak, że w związku z doświadczeniem grzechu ludzie uciekają własnego grzechu. Również tego, że jakby w tym momencie naprawdę jeszcze jakby nie ma tego zmartwychwstania, nie ma zwycięstwa. Nie? Tutaj również można byłoby powiedzieć, że w tym obrazie jest zapisane to, co mówimy, no tyle się spowiadam i nic się nie zmienia. Nic się nie zmienia. Wszyscy się odwrócili, uciekli, zgorszyli, byli przerażeni, tak? To są jedyni ludzie, którzy się nie przerazili, którzy wytrwali do końca, bo grzech jest przerażający, śmierć jest przerażająca, cierpienie jest przerażające. Tu również w tym obrazie jest ocalane to wszystko, co dotyczy naszego towarzyszenia osobom chorym, cierpiącym, no. To jak, jeżeli jesteście blisko, to wiecie, że tam nie ma poezji. No jasne, że jak już się przewali, jak już przyjdzie zmartwychwstanie, jak już będą kwiaty i będziemy śpiewać, tam wtedy oczywiście jest poezja, ale w tym momencie, pamiętam, znacie Jeana Vanier, tak? Pewnie tego, który się niepełnosprawnymi zajmuje, tak? Jean Vanier od wspólnot Arki, ten, który ma ogromny charyzmat zajmowania się osobami niepełnosprawnymi. Pojechałem kiedyś do niego na wywiad do Warszawy. On jest taki, taką ma twarz jak koni, taką szczękę tutaj, taką potężną, bo taki bardzo ciepły człowiek, wysoki, już starszy w tej chwili. No i tak z nim rozmawiam i on tak mi mówi, wiesz, jak się tak zajmujesz osobą niepełnosprawną przez cały dzień, to pod koniec dnia to byś chciał ją zamordować. I mówi, Jezu, jak dobrze. Jean Vanier, taki święty, a ma te same uczucia co ja wobec moich braci. My jesteśmy wspólnotą niepełnosprawnych, nie? Nie? Tak by się wydawało, nie, że właśnie taki święty, nie, Matka Teresa z Kalkuty, ona pewnie nigdy nie krzyczała, nie, na swoje siostry, na tych ubogich, którymi się zajmowała. Ona jak ich podejmowała z ulic Kalkuty, to zawsze mówiła: zdrowaś Maria, łaskiś pełna, prawda, kadzidło tego. No nie. No nie, bo to jest walka. Bo to jest walka. I oczywiście ludzie tutaj, w tym momencie ludzie odchodzą. Właśnie wtedy, kiedy nagle widzimy, że dotykamy mięsa, ciała, że to jest, no, śmierć, no po prostu śmierć. Po prostu brzydkie, nieładne, twarz wykrzywiona, bez liftingu, bez makijażu, bez niczego. Nie, no, takie odarte z wszystkiego. Tam mamy jutrzenkę, to rzeczywiście, jakbyście wstali, dzisiaj wstałem o 4:30, to tak nie było wygląda. Tak? Ono tak wygląda. Tak, u początku dnia. No ale czego jest nam potrzeba? Jest nam potrzeba wiary w to, że to nie jest koniec. Wiary w to, że to nie jest koniec. Tak? I to jest największy, najgłębszy sens spowiedzi. Że my, kiedy przychodzimy, się ustawiamy w tej kolejce dwugodzinnej, wyznajemy wiarę w to, że to nie jest koniec. To jest początek. Dopiero za chwilę się zacznie. I jeżeli to powtarzamy, to mówimy tak, że ja ciągle mam nadzieję, chociaż ciągle upadam w tym samym. I ciągle mi się nie udaje. Ale jednak wracam. Ale jednak walczę. I teraz to, co jest ważne, kim jest miłosierny Samarytanin? Tak? Mówię, czasami Jezus. Czasami mówią, Jezus to jest ten pobity. Jeżeli trzymamy się tego obrazu, że w kolejce stoi Jezus do spowiedzi, to zobaczcie, że miłosierny Samarytanin to jest Kościół. To jest Kościół, który zatroszczył się o pobitego. Ten Kościół tutaj to jest Maryja i Jan. Oni są tu Kościołem, który wytrwał do końca. Cały Kościół pozostały się rozpierzchł. Wszyscy. Filar Kościoła, skała, święty Piotr, mój ulubiony. Tak pierwszy uciekał, chociaż wcześniej mówił, ja oddam życie za ciebie. Święty Piotr mi się zawsze z czajnikiem kojarzy. Czajnik na gazie, wiecie, nie? Jak tak gaz jest, to gwizdze. Jak się wyłączy gaz, cisza. Nie ma. Nie? Przed chwilą się gotował. Jestem gotowy oddać życie za ciebie. No, pójdę pierwszy, zamknę, bum. Nie znam go. Nie? Ale dlatego go bardzo lubię, bo on jest jak ja. Nie? No, jednego dnia to normalnie wierzę w Pana Boga, wszystko, a drugiego nic nie ma, nie? Zero. I za chwilę znowu odwrotnie, nie? Tak ma święty Piotr, święty Andrzej. Wszyscy inni, ci najwięksi, no nie ma nikogo. Jedyni ludzie, którzy... I jeszcze kilka kobiet, pamiętacie. I jeszcze tam wytrwał ten Nikodem i jeszcze Józef z Arymateja. Kilku innych, a apostołów nie ma. Cały Kościół hierarchiczny, Matka wytrwała, Najświętsza Maria Panna. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ jak sobie Państwo pomyślicie o tym, dzięki komu Wy przychodzicie do spowiedzi, uwielbiam, staram się delikatnie to robić, pytać ludzi, którzy przychodzą po długim okresie nieobecności do konfesjonału, jak przyszła inspiracja. Jak przyszła inspiracja. Prawda, że często się wydaje, że to dzięki sobie my jesteśmy w spowiedzi, że to myśmy tak się zmobilizowali, że podjęliśmy decyzję, nie, że tak nam się wydaje. No pewnie tak, ale może to była Maryja, może to był Jan. Kościół jako miłosierny Samarytanin, czyli Duch Święty również, tak. Pamiętacie, tutaj też ta Ewangelia pasuje bardzo, to jest Ewangelia paralityka, tak. Że tam było czterech ludzi, Kościół, którzy nieśli tego sparaliżowanego, żeby go położyć przed Jezusem. I to jest pierwsza spowiedź, nie? Bo co Jezus powiedział? Powiedział, odpuszczają ci się twoje grzechy. Notabene, żeby też pokazać realia tego typu spotkań, bo my jesteśmy trochę tacy przyzwyczajeni, no, że przynieśli, ale proszę zobaczyć, że akurat tam mamy do czynienia z ominięciem kolejki, prawda? Wyobrażacie sobie Państwo? Tam było tylu ludzi, że nie mogli wejść do domu. Nie mogli się pomieścić. Każdy chciał być blisko, każdy chciał dotknąć Jezusa. I co zrobili ci ludzie? To mi się strasznie podoba, to jest cwaniactwo w Duchu Świętym. Nie? Oni mówią, to my ten dach zdejmiemy i spuścimy. Tak? Wyobrażacie sobie, że ktoś wchodzi na wasz dach i zdejmuje bez pytania, bo akurat żeście Jezusa zaprosili wieczorem i spuszcza tego chorego na środek, nie? To po pierwsze, cała ta reszta, która czekała w kolejce, się obraziła, wkurzyła. No każdy chciał być blisko, dlaczego oni są szybsi ode mnie? No ten biedny gospodarz, no jasne, że można powiedzieć, to tam dach trzcinowy, tam delikatny, no telefery, nie? No ale tam są zwykłe też przeżycia, oni chcieli być blisko. Nie? I ta ich pomysłowość, to, że oni przynieśli tego człowieka, nie? I teraz, jak tak stoją ludzie w kolejce do konfesjonału, na przykład te kartki osławione do spowiedzi przedślubnej, tak, których bracia nie lubią, nie? Bo przychodzą ludzie z kartkami i mówią, ostatni raz 5 lat temu, ale właściwie no to nie, no to tam grzechu nie ma, no nie, no to dosyć porządnie żyje, nie? I tu kartka, nie? Ale może ta kartka, nie lubimy kartek. Jasne, że to jest tak, jakby nas traktowano trochę, że od razu nas podejrzewają o nieuczciwość, nie? Tak, że musi być kartka. Ale może ta kartka to jest taki sposób przemawiania Ducha Świętego do człowieka, no bo człowiek taki jest. Ja bardzo często, jak przychodzą ludzie do konfesjonału i jest tak, pierwsza komunia, albo chrzest, albo małżeństwo, a zwłaszcza jak jest chrzest, to ja mówię, bardzo życzę, żeby się dużo dzieci rodziło. Będzie więcej okazji do spowiedzi, nie? I życzę poczucia humoru. Nie? Dlaczego? No bo jasne, że byłoby super, gdybyśmy byli głębsi. Gdybyśmy mieli naprawdę takie motywacje, że tak jak my przychodzimy, to już tak z takiego super nawrócenia, no. Ale ten świat jest sznurkiem związany. Kiedyś właśnie tak z Józefem siedzieliśmy wieczorem w celi. I to tak jest czasami w klasztorach, że wprowadzamy się do celi, która była remontowana, nie? Czyli malowali, robili tam też kable, pruli, wszystko pruli, pruli, pruli. No i zrobili, można już wejść do celi. Patrzę, a tutaj tam z ściany wystają takie 2 kable związane, nie? No bo nie dokończyli remontu. No tak zostało. No tak jest do dzisiaj. Już rok, nie? Ja mówię, Józef, to jest obraz naszego świata. Taki niewyremontowany. Nie? I musisz z nim mieszkać. On jest kablem związany, sznurkiem. No tak to po prostu, nie? Nigdy nie wyremontujemy tego świata do końca. Gdybyśmy wyremontowali ten świat do końca, to tutaj już byłoby niebo. A to nie jest niebo. To nie jest port. To nie jest cel naszego życia. To jest tylko ziemia. Jesteśmy w drodze. Bardziej dosłowny, mniej dosłowny sposób. Prawda? No z ziemia pielgrzymów my idziemy. My idziemy, tak? I w związku z tym, no właśnie, jak ktoś przychodzi, to spojrzenie Jezusa również, no właśnie, pierwsze, że On widzi siebie, tak? I doznaje wzruszenia w swojej spowiedzi, a po drugie, że On jeszcze widzi coś więcej, tak? Może widzi swoją mamę, która od zawsze jest kojarzona z sakramentem spowiedzi. Zawsze się mówiło, że to Maryja rodzi ludzi w spowiedzi. Dziwne, prawda? Może widzi jeszcze świętego Jana, może widzi tych 4, którzy przynieśli człowieka do konfesjonału, nie? W związku z tym ja tak często namawiam, lubię jak mówić kazanie, jak jest kolejka, też w niedzielę czasami mamy długą kolejkę i mówię, jak widzicie kolejkę, która czeka do konfesjonału, nie? To też jest bardzo ważny moment, bo my wtedy też jesteśmy trochę jako ten miłosierny Samarytanin. Że być może naszym zadaniem jest teraz zbombardować tą kolejkę modlitwą. Właśnie, nie? No bo być może rzeczywiście ludzie są nieprzygotowani. Może rzeczywiście przyszli tutaj, bo musieli przyjść, nie? Ale są. Ale przyszli. I to jest najważniejsze. Są, przyszli. To jest najważniejsze. I teraz, jeżeli my podchodzimy tak jak Jezus, czyli szukamy tego współczującego spojrzenia, które widzi więcej, to może już ta spowiedź, zobaczymy, że ona się zaczyna wtedy, kiedy człowiek przychodzi. Ona już trwa. To nie jest tylko ten moment wyznania. Jeżeli ktoś czeka 2 godziny do konfesjonału, to on naprawdę przemyśli całe swoje życie. Naprawdę jest ogromna szansa. I wtedy się ujawnia tajemnica Kościoła, właśnie która jest zapisana w tym obrazie. Tak? Że jest Jezus, który umiera, że jest Jego ciało, ale jest jeszcze Maryja i jest Jan. Oni od zawsze reprezentują tutaj taki rys charyzmatyczno-mistyczny Kościoła. Właśnie modlitwę, bliskość, współczucie. I teraz, czy ja się dobrze spowiadam? Co by powiedział Jezus? Nie? On mówi, jeżeli się spowiadasz, to znaczy, że się dobrze spowiadasz. Bo powtarzasz mój gest. I dopiero z niego możemy ewentualnie mówić o doskonaleniu spowiedzi, tak? A propos doskonalenia spowiedzi, to tutaj za chwilę jeszcze pokażę dwa inne obrazy, ale proszę Państwa, bo to jest bardzo ważna myśl dla mnie. Proszę zobaczyć, co tutaj się dzieje, tak? Jezus jest pod wpływem skutku grzechów cudzych, nie miał swojego grzechu, pozbawiony życia. Śmierć jest skutkiem grzechu, tak? My, kiedy idziemy do spowiedzi, w zależności od tego, czy grzechy są lżejsze, czy cięższe, też doznajemy śmierci, czyli ten tutaj umarły, to jestem ja. I to jest Kościół, który mnie wkłada do konfesjonału, czyli do grobu. To jest moje wyznanie. Przyszedłem, przyniesiony przez innych tak naprawdę. Zawsze jestem przynoszony przez innych. Na różne sposoby, również przy pomocy tej kartki do spowiedzi przedślubnej, tak? I teraz znacie 5 warunków dobrej spowiedzi. Ja nigdy nie pamiętam na pamięć, tak? Zawsze sobie muszę książkę napisać, żeby sobie przypomnieć, bo z głowy nie umiem, nie? I teraz zobaczcie, jaki jest problem, tak? Człowiek, który umarł, nie czuje, nie widzi, nie słyszy, nie rozumie. A propos pytania, czy ja się dobrze spowiadam. Widzicie tutaj sprzeczność? Jak można od umarłego wymagać tego, żeby się dobrze spowiadał? Czujecie to pytanie? Tak? Skutkiem grzechu jest to, że ja nie rozumiem, że ja nie widzę, że ja nie czuję. Nie? I mówimy, zrób dobrze rachunek sumienia. Ja nie umiem zrobić dobrze rachunku sumienia, bo to jest równocześnie konsekwencja grzechu. I teraz, to jest bardzo ważne, tak? Ponieważ jeżeli jednak się spowiadamy, jeżeli jednak udaje nam się zrobić rachunek sumienia, jeżeli jednak udaje nam się żałować za grzechy, to w dużej mierze zawdzięczamy to Kościołowi. Tak? Czyli to jest ten Duch Święty, który nam daje taką zdolność. My jej sami z siebie nie mamy, bo taka jest konsekwencja grzechu. Ja nie potrafię i nie umiem. Najbardziej widać to w tym, z czym macie Państwo też największy problem, mianowicie z żałowaniem za grzechy. Tak? Bo to jest najczęstsze pytanie, czy żal za grzechy to jest uczucie? Nie? No to zawsze, jeżeli macie takie pytanie, spójrzcie tutaj na ten obraz, tu jest nieżyjący Jezus i zapytajcie się, co czuje nieżyjący Jezus. Nic nie czuje. Tak? Czyli im więcej jest życia we mnie, tym będę więcej czuł, czy tym będę więcej czuła. Tak? Im mniej życia we mnie, tym mniej będę czuł i będę czuła. To jest dosyć naturalne. W związku z tym to, co jest jakby najbardziej istotne w spowiedzi, to jest po prostu fakt przyjścia. Im więcej człowiek będzie przychodził, tym jest więcej szans na to, że tego życia w nas będzie więcej. Tak? I trudno, zobaczcie, bo ja często mówię też to, że diabeł, uwaga, jest bardzo pobożny. Diabeł jest ogromnie pobożny, w cudzysłowie, tak? Bo on jest ojcem przewrotności, ojcem kłamstwa. Wszystko obróci do góry nogami. Jeden z podstawowych argumentów, których diabeł używa, żeby zniweczyć sakrament spowiedzi, jaki jest? Najpierw się nawróć, a potem przyjdź do spowiedzi. Najpierw się nawróć, a potem przyjdź, najpierw się napraw. Najpierw zerwij z grzechem, z nałogiem i tak dalej, i tak dalej. I potem będziesz mógł przyjść. No jasne, nie? I teraz powiedzcie mi, jeżeli człowiek nie żyje, to jakimi siłami się nawróci? To skąd weźmie moc? Skąd będzie to miał? I diabeł to wie oczywiście. Nie? Bo to jest sprowadzenie nas do nas samych. Nie? Że ja muszę się sam nawrócić. Ja muszę sobie dać radę sam. Nie? I on doskonale wie, że ja sobie nigdy sam nie dam rady. Że ja muszę przyjść do spowiedzi. Tak? Bo ona, tak jak mówiła Adrian von Speyer, jest podstawą zaufania. Jezus całe życie się ciągle spowiadał, czyli ciągle był odsłonięty wobec Ojca. Ciągle mówił ufam, 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 ufam we wszystkim, w każdej sytuacji. Nie? ciągle uf, uf mówił Jezus. Taki ufający. Tak? I teraz dosyć istotne, czyli to, do czego jakby zmierzam, że Jezus widzi we mnie siebie, doznaje wzruszenia, widzi więcej, widzi, że ja tak naprawdę, kiedy przychodzę, chociaż mam często te motywacje, nazwijmy to symbolicznie, z kartki przedślubnej, tak? To tak naprawdę za tym się kryje jednak cały Kościół, który czasami jest niedoskonały również w swoich członkach, bo na przykład jest proboszczem, który jest tam wymagający i mówi, że trzeba tą kartkę mieć podpisaną, ale jednak to jest troska Kościoła. I teraz poproszę o następny obraz. Ten. Następuje rozgrzeszenie. I przy pomocy dwóch obrazów chciałbym opowiedzieć coś dotyczącego pytania, dlaczego nic się nie zmienia. Nie? Człowiek chodzi ciągle do spowiedzi. Przez wiele lat. I ciągle są te same problemy. Tak? Zwłaszcza seksualność jest takim bardzo delikatnym wątkiem w człowieku. Taką ogromnie delikatną przestrzenią. Właśnie cielesność, seksualność, która bardzo często nam się wymyka i nie potrafimy z nią sobie poradzić. Kiedyś, rozważając ten temat, tak sobie z jedną osobą rozmawiałem, mówię, wiesz, no jakby co to jest, że jakby większość grzechów przychodzi do nas przez seksualność. A to kobieta była taka intuicyjnie głęboka, mówi, wiesz, no myśmy przez tą sferę przyszli na świat. Myśmy przez tą sferę się pojawili na świecie. Ona jest najpiękniejsza. W związku z tym, znowu tak samo jak sakrament spowiedzi jest najpiękniejszy, jest najbardziej kruchy. Najłatwiej jest zranić ją. Tak? Bo ona jest jakby takim centrum człowieka w pewien sposób. Centrum wrażliwości, delikatności. Ale też najłatwiej jest tam właśnie pójść w stronę przekraczania granic, wykorzystywania. Z strony zapomnienia, że jesteśmy człowiekiem, jakby przylnięcie do zwierzęcości. Nie? I teraz często tak jest, że człowiek się spowiada i nic. I nic. I nic. Nie? I teraz, jeżeli otrzymujemy rozgrzeszenie, czyli jak Chrystus wychodzimy z grobu, zmartwychwstajemy, to moje pytanie jest takie, jacy my jesteśmy. I bardzo często myśmy pomyśleli, no tacy, to jest Pier della Francesca, jego obraz zmartwychwstania, nie? Czyli zobaczcie, to kiedyś mi taka pani w muzeum w Siedlcach mówi, a to jest mężczyzna, nie? Oj, ale mięśnie, to wow. Nie, taki, za takim mężczyzną by się poszło, nie? Sprawdziły, nie? I teraz, jak myślimy o sobie, jak my zmartwychwstajemy przez rozgrzeszenie, czy my jesteśmy tacy? Jak Jezus, nie? Mocni, dojrzali, właśnie tacy i cieleśnie, i duchowo, to spojrzenie Jezusa, to triumf, ta noga, tak, triumfująca nad śmiercią, nie? Poprosiłbym o następny obraz. On jest ciemny, prawda? Jest kawałek światła w środku. Wydaje mi się, że cały problem polega na tym, że w momencie, gdy człowiek otrzymuje rozgrzeszenie, rzeczywiście przychodzi nowe życie, ale my nie jesteśmy jak ten Jezus zmartwychwstał. Trochę tak. Trochę może tak, bo to zawsze trzeba uważać, żeby nie przeciwstawiać tajemnic sobie nawzajem. Ale my jesteśmy jak to małe dzieciątko. My jesteśmy jak to małe dzieciątko. My jesteśmy dopiero urodzeni. I teraz czego potrzebuje małe dzieciątko? Przede wszystkim potrzebuje troski. Małe dzieciątko jest kruche, jest delikatne, potrzebuje obecności, potrzebuje czasu, potrzebuje uwagi, potrzebuje pokarmu. Jeżeli mamy wrażenie, że nic się nie zmienia, to nie jest tak dlatego, ponieważ winny jest sakrament spowiedzi. To nie jest tak. Sakrament spowiedzi nam ciągle daje to, że my jesteśmy znowu urodzeni, że my znowu żyjemy, że jesteśmy, tak? Ale sakrament spowiedzi, i tu jest cały kłopot, on niestety nie jest taką magiczną różdżką, która sprawi, że wszystkie problemy nasze odejdą. Nie? I tu w tym obrazie jest potrzeba, znowu mamy to samo, tą samą tajemnicę, jest potrzeba Kościoła. I to, że Państwo jesteście tutaj razem, że my jesteśmy w duszpasterstwie, że jesteśmy we więzach, że jesteśmy w relacjach, że są spowiednicy, kierownicy duchowi, że jest msza. Czasami też tutaj w tym będzie wątek tak zwany psychoterapeutyczny, nie? Że na przykład czasami ktoś będzie potrzebował wsparcia psychoterapeutycznego w drodze swojego zdrowienia, tak, stawania się coraz dojrzalszym. To wszystko tutaj jest zapisane. W zależności od tego, jakiego typu troski potrzebuje to dzieciątko, jakim ja jestem. Jakim ja jestem. Tak? I wydaje mi się, że tutaj też jest odpowiedź na pytanie, co zrobić, żeby zwyciężać, żeby moje życie się zmieniało. Otóż to, czego potrzeba, to jest potrzeba nieustannego powracania do życia, ale również troski po spowiedzi. Nie? Że spowiedź, ona daje życie, no ale właśnie, tak jak z tym małym dzieciątkiem, to jest dopiero początek. Nie? To Jezus jak się urodził, no to ile tutaj może mieć na tym obrazie? To miesiąc. Gdzie tam miesiąc? Kilka dni. Nie? Bo to jest Betlejem. Tak? A potem żył 33 lata. Czyli 33 lata. To jest dużo czasu. Czas to jest troska. To jest uważność. To jest bycie blisko. I tutaj jest miejsce. Czyli tak powoli już lądując w tych naszych rozważaniach, piękno sakramentu spowiedzi, gdzie jest? No w tym przede wszystkim, że przychodzimy, że jesteśmy, że być może nawet nie wiedząc o tym, my cały czas wtedy powtarzamy gest Jezusa, powtarzamy słowa Ojcze, w ręce Twoje powierzam ducha mojego, ale też możemy powiedzieć Jezu, ufam Tobie, tak jak mi odruchowo te słowa się pojawiły. I ostatnie pytanie, na które chciałem odpowiedzieć razem z wami brzmi, o jaką doskonałość chodzi w sakramencie spowiedzi? Bo może powstać wrażenie czasami, zwłaszcza w tym typie prezentacji sakramentu spowiedzi, że doskonałość czy zmiana nie jest aż tak ważna. Ja też zawsze mówię właśnie, że najważniejsze jest przyjście. Ale jednak o jakieś doskonalenie chodzi. Tak? I o jakie doskonalenie chodzi? O jakie doskonalenie chodzi? Otóż już na sam koniec powiem, że w teologii istnieją dwa typy żalu. Jeden się nazywa attritio, drugi się nazywa contritio. Tłumacząc to na nasze, żal niedoskonały i doskonały, jeszcze bardziej tłumacząc to na nasze, attritio to jest zawsze wtedy, jak nam się czegoś nie uda, coś się nie uda zrobić. Jesteśmy źli na siebie, jest nam smutno, czy jesteśmy tacy cieńcy, czy jesteśmy do niczego, nie? Na przykład idziemy sam na sam z pustą bramką, nie ma bramkarza, no i oczywiście wystrzeliliśmy w trybunę, tak? No to panowie wiecie, co wtedy się czuje, nie? No i to jest attritio, nie? Że mi się nie udało. Mi się nie udało, że ja jestem niedoskonały. Nie? Prawdziwe doświadczenie. Prawdziwe. Contritio to jest żal, który jest nie ze względu na to, że mi się nie udało, tylko ze względu na Boga. Czyli tak jakby jest przesunięcie, że to On ze względu na Jego miłość. Kiedyś powiedziałem kazanie właśnie o tych rzeczach i ktoś po tym kazaniu powiedział, ojcze, jeżeli to tak jest, to głupio grzeszyć, nie? Że to tak, że jeżeli ten Bóg nas kocha, to Holender. I to jest gdzieś ten kierunek. Nie, że to ja, tylko, że jeżeli On tak kocha, to głupio. Nie? Taka miłość, taka bliskość, o ludzie, nie? I teraz to nasze nieustanne przychodzenie do spowiedzi i powtarzanie gestu Jezusa to jest przechodzenie od attritio do contritio, czyli od niezadowolenia z siebie, tak, do smutku ze względu na to, że miłość nie jest kochana. Święty Franciszek tak mówi, tak, miłość nie jest kochana. I dlatego, proszę zobaczcie, bo to jest wielki paradoks, że wielcy święci, Franciszek między innymi, mówili o sobie, jestem wielkim grzesznikiem. To jest w ogóle niezwykłe, bo oni nie mieli aktualnych grzechów, tych ciężkich, nie? Święta Teresa od Dzieciątka Jezus spowiednik jej powiedział, nigdy siostra nie popełniła grzechu ciężkiego. A ona równocześnie miała taką świadomość, że jest wielkim grzesznikiem. Jak to możliwe? Jak to możliwe? Otóż to wzrasta wtedy, im więcej jest człowiek przeświadczony o tym, że jest naprawdę kochany, że jest ukochany. I po co przychodzimy ciągle do spowiedzi? Po co powtarzamy gest Jezusa? Żeby troszeczkę, ja tak mówię zawsze, troszeczkę bardziej niż wczoraj, niż chwilę wcześniej uwierzyć, że jestem umiłowanym synem Ojca, że jestem umiłowaną córką Ojca. To jest cel. Troszeczkę bardziej w to uwierzyć, że to jest naprawdę, że On mówi do mnie, jesteś moim umiłowanym synem, jesteś moją umiłowaną córką w Jezusie Chrystusie i w Tobie mam upodobanie. Strasznie Cię lubię. Okropnie Cię lubię. Nie? Że Bóg tak do mnie mówi. Ej, to jest, jaki fajny jesteś. Nie? A, to super. Nie? I jakby to jest celem. I skończę takim obrazem. Tak, bardzo lubię ten obraz, taki mały Piotruś. Teraz już mały Piotruś w Poznaniu służy do mszy. Jak jego starszy brat Jasiu, nie? No to oczywiście Piotruś chyba ma tam 5 lat, już ma taką małą komrę, ciągle nie może jej zawiązać, więc mu... To jest w ogóle rewelacyjne. Obserwować, jak sobie chłopiec taki mały, 5-letni radzi z komrzą, jak mu to cingulum tam puszcza, nie? I nagle mu wyjeżdża, on się zaraz rąbnie, nie? Tam na tych schodach, a ja patrzę, on tutaj sobie wziął jedną ręką, tą komrzę tutaj sobie podniósł, nie? I idzie z tymi ampułkami, tańczy tam na tych schodach, tak ledwo, ale dał sobie radę, nie? Piotr jest w porządku. I tak, kiedyś patrzę na mszy świętej, a Piotruś śpi przez całą mszę w ramionach swojego taty. To jeszcze zanim zaczął służyć. Nie? Śpi. Całą mszę przespał. Nie? Najlepszy sposób przeżywania mszy. Przespać. Całą mszę. Nie? Nic człowiek głupiego nie wymyśli, na nikogo nic złego nie powie. Nie wkurzy się na księdza. Nie? I to jest obraz, do którego zmierzasz. To jest cel spowiedzi. Dobry sen. Nie? Dobry sen, że ja jestem w ramionach Ojca. Tak naprawdę to jest wielka tajemnica wiary. Do tego się cała wiara sprowadza, że ja jestem w ramionach Ojca. Nie? Czyli pierścień, sandały, płaszcz, to co dostaje syn marnotrawny, znaki synostwa. Ja jestem synem, jestem córką Najwyższego, jestem dziedzicem, jestem najważniejszym człowiekiem na ziemi. Najważniejszym człowiekiem. Nie? To jest celem. I też na koniec powiem, jak kiedyś mówiłem, kazanie dla dzieci i opowiadałem o takim pustelniku. Wymyśliłem historykę, jak to dzieci przybiegły do pustelnika i powiedziały, no, żeby ich nauczył się modlić, bo nie umieją się modlić, nie? Więc przede wszystkim je wyciszył i może mu szumi strumyk, słyszycie, jak szumi strumyk, szumi, nie? A ptaka słyszycie, a drzewa, cóż. Te dzieci tak się wyciszały. I mówi, pustelnik, to dam wam teraz taką modlitwę, żebyście się nauczyły, jaka? No, Panie Jezu jesteś, Panie Jezu jestem. I potem rodzice mówią, że Piotruś, nie, to ojciec Tomek Nowak mi opowiedział, że był w domu właśnie u rodziców Piotrusia, a Piotruś chyba wtedy miał 4 lata, jest tak syplenił. I rodzice mówią, ojcze, to, bo Piotruś ma koronkę, ma swoją koronkę. A mówi, jaką koronkę masz, Piotruś? A Piotruś przyszedł i mówi, Panie Jezu jesteś, Panie Jezu jestem, Panie Jezu jesteś, Panie Jezu jestem, Panie Jezu jesteś, Panie Jezu jestem, Panie Jezu jesteś, Panie Jezu jestem. Super modlitwa, nie? No, to jest mantra. Tak naprawdę do tego się sprowadza. Mówiłem trochę dłużej, 6:54. Jest jeszcze ewentualnie przestrzeń na jakieś pytania. Ojciec Paweł Kozacki powiedział, że przyjdzie po nieszporach, gdybyście Państwo chcieli, żebyśmy, nie wiem, podpisali książkę, to my możemy to zrobić. Jest bardzo fajna ta książka i współpraca z ojcem Pawłem tam w pewnym momencie. Najbardziej lubię taki fragment, jak on mi tam zadaje pytanie, ja mu odpowiadam, nie, tam, a on potem mówi, no tak, tak, odpowiedziałeś, nie mam to pytanie, tylko na inne, ale ja o to Cię nie pytałem. To jest takie przykłady, jak to współbracia ze sobą rozmawiają. Wiem, że tutaj chyba było pytanie, no może by Pan je zadał.
Takie pytanie ogólne o sytuację, kiedy spowiednik przerywa w czasie spowiedzi, a szczególnie jeśli to jest osoba nieśmiała czy kobieta. I jak, no tak, no tu chodzi o sytuację, że kobieta jest potraktowana przez mężczyznę, że tak, on jej przerywa.
Z góry trochę.
Niekoniecznie, może być z góry, ale w ogóle jej przerywa, nie powie wszystkiego. I wtedy jest problem ważności spowiedzi i jak się odnieść, nie tyle psychologicznie na przykład, że no, są jakieś problemy, ale sama ważność spowiedzi. A kobiecie jest trudniej, powiedzmy, w takiej sytuacji, bo mężczyzna z mężczyzną, to może jest to łatwiej. No ale ja słyszałem takie wyznania koleżanek, studentek, także...
Znaczy, no... Sądzę, że to jest bardzo ważne pytanie, bo ono się pojawiło już w czasie przerwy i poprosiłem kolegę, żeby... Kolega ma na imię... Nie pamiętam. Wszystko jedno mówi. A ja lubię imiona akurat. Otóż tak pomyślałem, że dobrze, żeby się pojawiło, bo to może się zdarzyć. I to się zdarza bardzo często. Także jakby wejdzie spowiednik za szybko, w pół zdania. I tu, proszę Państwa, jest bardzo ważna zasada, która nam pomaga w tego typu sytuacjach. On bierze odpowiedzialność za tę sytuację. My nie jesteśmy absolutnie odpowiedzialni za to, nie? W tego typu sytuacji. To jest dokładnie też podobny wątek, kiedy przychodzi ktoś, kto cierpi na ogromne cierpienie, jakie się pojawia w konfesjonale, mianowicie na skrupuły. Tak? Czyli to jest coś takiego, że tak najkrócej rzecz ujmując, że ciągle jest wrażenie, że nie wszystko powiedziałem, albo nie powiedziałem tak, jakby trzeba było, ale może ksiądz mnie nie zrozumiał. To jest bardzo podobna sytuacja. I wtedy ktoś mówi, no dostałem nawet rozgrzeszenie, tak? Czyli faktycznie ono zostało udzielone, ale ja mam wrażenie, że ksiądz mi dał je jakby trochę na wyrost, bo ja nie wytłumaczyłem odpowiednio. Ja w tego typu sytuacjach staram się użyć takiego sformułowania, bo wątpliwości pojawiają się zwłaszcza jak ktoś idzie do komunii. Nie? Że właśnie to wtedy jakby cierpienie, bo my cierpię, to jest wielkie cierpienie, skrupuły się pojawiają w tym momencie. Nie, że idziemy do komunii i ktoś mówi sobie, Jezu, czy ja mogę? Ja mówię, proszę powiedzieć, proszę oprzeć się na moim słowie. Tak, że jakby przesunąć na mnie tę odpowiedzialność w tym momencie, że ojciec Wojciech powiedział mi to i ja na tym słowie się opieram. Tak? Bo to jest, po pierwsze, że to jest gest zaufania, znowu to jest gest Jezusa, tak? Że zaufanie nas bardzo leczy. Nie? To nie jest tak, że ja sobie to sam wymyśliłem, nie? Że ja sobie sam wymyśliłem, że teraz pójdę do komunii, tralalala i tam się w ogóle nie przejmuję. To nie nic z tych rzeczy. Ktoś, kto cierpi na skrupuły, właśnie się jakby za bardzo przejmuje. To nie jest tak, że się nie przejmuje, właśnie się tak bardzo przejmuje, że ma ciągle z tym problem. Nie? I tu jest jakby ta sama zasada, że w momencie, kiedy ksiądz wchodzi w pół zdania, nie pozwala nam dokończyć i my nie mamy siły przeciwstawić mu się, tak bardzo często, to nie tylko jak jest człowiek nieśmiały, no, w konfesjonale jest ten moment nierówności niestety, tak? Jest tak, no, że ten, który spowiada, no on ma władzę, ale w związku z tym, gdyby były tego typu problemy, że nie wiedzielibyśmy jak to przyjąć, to jednak trzeba się odwołać do tego, że to on ma władzę i jeżeli był jakiś błąd, to on bierze odpowiedzialność za ten błąd. To on bierze odpowiedzialność za ten błąd. Ta zasada również odnosi się do nas, do spowiedników, jak my stajemy wobec trudnych wyborów czasami, tak? No, zwłaszcza jak musimy ocenić w krótkim wyznaniu, na przykład no, takie dramatyczne pytanie, czy można udzielić rozgrzeszenia. Tak? Czy jakby sytuacja tego człowieka jakby no jest na tyle związana z nawróceniem, że ten ktoś może przyjąć rozgrzeszenie, nie? I my z kolei czasami możemy udzielić rozgrzeszenia na wyrost. Nie? No i do czego my się odwołujemy w tym momencie, jak ja spowiadam, tak? No, bo to spowiednik też może być dotknięty skrupułami, nie? Już mieć takiego stracha, że po prostu już w ogóle nie wejdzie do konfesjonału. Mówi, bo jej, jak przyjdzie ktoś z taką sytuacją, nie będę wiedział, co zrobić. Może ja się pomylę, nie? Otóż No, jedyny, na którym się możemy oprzeć wtedy, to jest Pan Jezus Miłosierny. Nie? Pan Jezus Miłosierny, no, my wszyscy jesteśmy w przestrzeni takiej, która no, jest właśnie ludzką przestrzenią, to też jest przestrzeń błędów, nie? Ale bardzo lubię takie zdanie Jana Pawła II, ono się odnosiło do osób biednych, które przychodzą na furtę klasztorną. On mówił często, że lepiej się pomylić w stronę miłosierdzia niż w drugą stronę. Nie? Że lepiej właśnie być bardziej miłosiernym niż mniej miłosiernym. Nie? Że jakby tutaj w miłosierdziu jest mniejsza szansa na pomyłkę. Że czasami sprawiedliwy człowiek, jak za bardzo by chciał być, taki za bardzo odważyć wszystko, to tu jest łatwiej się pomylić, znacznie łatwiej. Nie? Więc ja nie wiem, czy to jest czy wystarczająca odpowiedź, ale zwalić, tak najkrócej mówić, zwalić na tego księdza. Nie? To na niego, naprawdę. No i on to musi potem już brać sam na siebie. Nie? Mogę jeszcze mówić.
Skoro jest tak dużo pytań, nie pozostało nic innego, jak podziękować. My po prostu dziękujemy bardzo za ten wykład, za to przybliżenie do Pana Boga też w tym sakramencie, za rozwianie naszych wątpliwości i pogłębianie tego wszystkiego. Jeszcze raz dziękuję.
Przedstawienie Maryi. Pod Twoją obroną uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalona i błogosławiona. Pani nasza, orędowniczko nasza, posłaniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synem swojemu nas polecaj. Swojemu Synowi nas poprawia.
Święty Janie, módl się za nami. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Pan z wami, niech was błogosławi, strzeże i prowadzi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Bardzo dziękuję.